radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest profesor doktor habilitowany Jan Maciej Zaucha, specjalista w dziedzinie hematologii, transplantologii klinicznej oraz chorób wewnętrznych, kierownik Katedry Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Kliniki Hematologii i Transplantologii Szpików w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Zainteresowanie naukowe pana profesora to transplantacje szpiku oraz chłoniaki, w tym chłoniak Hodgkina, impact factor 335,9, indeks Hirsch'a 27, ponad 2700 cytowań prac przez innych naukowców. Mam nadzieję, że to są aktualne dane.
Nie do końca, ale chyba są w miarę teraz wyższe.
No takie znalazłam w platformie medycznej.
Tak, jeszcze to prawda, może są, bo to nie wszystkie są zaktualizowane, ale to trzeba też powiedzieć, że ci liderzy to mają po kilkadziesiąt tysięcy cytowań.
Liczy się dorobek każdy, panie profesorze. Co pana profesora najbardziej pociąga w hematologii? Czy to, że pan leczy ludzi, czy raczej taka praca badawcza, odkrywanie nowych możliwości terapeutycznych, wpływanie na to, że tych ludzi można uratować?
Jedno i drugie. Inaczej nie dałoby się uprawiać, brzydko mówiąc, hematologii, bo hematologię trzeba kochać, czyli więc trzeba kochać to, co się robi i lubić leczyć ludzi. I to jest niewątpliwie bardzo, bardzo ważne. Natomiast hematologia daje kapitalną możliwość zastosowania bardzo nowoczesnych form leczenia, które de facto w innych dziedzinach medycyny dopiero raczkują albo dopiero się pokazują. Zawsze ta hematologia była na pierwszym miejscu, gdzie stosowano nowoczesne metody leczenia.
To jest przypadek, że pan został hematologiem, bo pan na początku chyba tak interną bardziej się interesował.
Nie, generalnie rzeczywiście mnie bardzo się interna podobała, bo to jest takie holistyczne podejście do pacjenta. I zresztą nie żałuję tego, że pracowałem kilka lat w takiej typowej internistycznej klinice, która zajmowała się, mimo pewnej specjalizacji, bo była to klinika gastroenterologii, ale tam leżeli pacjenci z bardzo różnymi schorzeniami internistycznymi. Z tego jestem bardzo zadowolony, że miałem taką dobrą szkołę internistyczną. No a moją nauczycielkę interny, panią doktor Krystynę Szulczyńską, do dzisiaj wspominam, bo ona mnie nauczyła tego rzemiosła. Natomiast dlaczego zostałem hematologiem? To może nie będzie tajemnica, dlatego, że moja żona była onkologiem. I ona opowiadała mi, jak w onkologii jest ciekawie. Ja trochę stwierdziłem, że ta sama interna może nie jest tym, czym chciałbym się całe życie zajmować. No i kiedy się tworzyła klinika hematologii, to było 1990 rok, podszedłem do pana profesora Hermana z zapytaniem, czy nie widziałby miejsca dla mnie w zespole, przyjął mnie. A później po wielu latach powiedział mi, choć to podobność nie była prawda, że przyjął mnie tylko dlatego, ponieważ nikt w mojej sprawie nie dzwonił. Podobno dzwonił pan profesor Chebanowski, który też był...
Polecał pana, tak?
Tak, który mnie polecał i który też był osobą, która zresztą bardzo dobry internista, który też pokazał mi tą internę, jak ona jest ciekawa i piękna i gdzieś jak w ogóle piękna jest medycyna.
Z panem profesorem Andrzejem Hellmanem 30 lat temu pan, jako jeden z członków zespołu, przeprowadziliście pierwszy w Gdańsku przeszczep szpiku. Pan pamięta tego pacjenta? To był udany przeszczep?
Doskonale pamiętam. To jest właściwie takie wrażenie, jak się, nie wiem, jedzie do zupełnie nowego świata i się odkrywa nagle zupełnie coś innego, to po prostu do końca życia zostanie. Pacjent ma się dobrze, utrzymujemy ze sobą kontakt. Zresztą był u nas na 25-lecie rocznicy wykonania tejże transplantacji. Ma się naprawdę dobrze, pochwalił się właśnie wnuczką. Przy okazji składania sobie życzeń wysłał mi właśnie zdjęcie swoje z wnuczką. No z czego się bardzo cieszę, bo to się udało.
Ta sprawa była, chyba zaważyła trochę na pana kierunku pracy naukowej.
No zdecydowanie, bo ja jak sobie wspominam ten okres, byłem w wieku moich młodszych kolegów, którzy dopiero się specjalizują, muszę powiedzieć, że ja z wielkim uznaniem patrzę na pana profesora Hellmana, z wielkim
że
szacunkiem.
Że pana dopuścił, tak?
Tak, że mi ufał, bo ja muszę powiedzieć, ja nie jestem taki przekonany, że mam takiemu młodego człowiekowi na tyle zaufał, że wspólnie razem, jako z partnerem w jakimś sensie, no gdzieś tam oczywiście szef był starszy taki, człowiek na niego patrzył, ale generalnie no, dużo rzeczy trzeba było też samemu rozwiązać i profesorowi przedstawić wynik tego rozwiązania i że on mi zaufał, no i że to się udało.
A jaka była wtedy w Polsce perspektywa pacjentów hemato-onkologicznych? Czy już wykonywano
przeszczepy? Myśmy nie byli pierwszym ośrodkiem. Pierwszym ośrodkiem to był Wrocław, profesor Lange, a w ogóle pierwszy przeszczep szpiku w Polsce wykonał profesor Jędrzejczak, ale akurat wtedy on tych przeszczepów z różnych powodów nie wykonywał. Były przeszczepy w Poznaniu, we Wrocławiu, profesor Lange we Wrocławiu, w Poznaniu profesor Hansz i profesor Hołowiecki w Katowicach. I myśmy byli czwartym ośrodkiem, no pierwszym w Polsce Północnej, który takie przeszczepy alogeniczne zaczął robić, ale dostęp do tych transplantacji był bardzo niewielki w całej Polsce, stąd też my na początku też wykonywaliśmy na przykład transplantacje dla chorych z Krakowa, bo profesor Helman bardzo się przyjaźnił z szefem kliniki hematologii w Krakowie.
I ten pierwszy przeszczep, on był udany.
On był
pacjent
udany.
Pacjent przeżył,
on był udany,
do dzisiaj żyje, tak jak pan
on
profesor
był udany
mówi.
I muszę pani powiedzieć, to był naprawdę...
To był przeszczep
pobrany.
On
miał szczęście, myśmy mieli
siostry,
szczęście, to był
tak?
od siostry pobrany. I on nawet ani razu nie zagorączkował. Może dlatego, że to były pierwsze transplantacje, może te sale były czystsze, jeszcze nie było tych szpitalnych bakterii. Nic się nie działo. Natomiast...
Pan no, nie tu... był zdziwiony, że się nic nie dzieje? Bo to znaczy, każdy lekarz się spodziewa, że będzie się działo pewnie najgorsze.
To znaczy, ja właśnie przez to, że byłem taki młody, ja nie zdawałem sobie sprawy, na co się pisze. To jest tak, jakbym trochę, nie wiem, wszedł w wysokie góry, a nigdy w tych górach jeszcze nie było i nie wiadomo, jak tam jest, a udała się, że była świetna pogoda, fantastyczne warunki i weszło się na szczyt. Natomiast kolejne szczyty... No, znaczy trochę się oczywiście przygotowaliśmy, znaczy no trochę, bardzo mocno się przygotowaliśmy. To nie było tak, że się udało wejść na szczyt zupełnie bez przygotowania, ale kolejne trzy wycieczki się nie udały i spadliśmy, więc to nie było tak wesoło. Jednak ten pierwszy jest bardzo ważny, bo gdyby się ten pierwszy nie udał, to wtedy nie wiadomo jak ta ścieżka transplantacyjna się by
się
potoczyła, bo jednak mieliśmy pewność, że to co robimy to się udało i właściwie trzeba było szukać przyczyn, dlaczego u pozostałych to się nie udało.
No i zaczął pan szukać.
I zacząłem szukać i to był powód, to znaczy nie chcę powiedzieć, że kolejne wszystkie się udawały, ale to nie było już tak łatwo i przyjemnie. To już było ciężka wspinaczka, to było często no, bardzo duży wysiłek, zarówno ze strony nas, jak i ze strony chorego. Też no, nie mieliśmy narzędzi diagnostycznych, które na przykład w tej chwili mamy komfort wykonywania transplantacji obecnie, a te 20 kilka lat temu to są dwie różne epoki. W każdym razie z tego właśnie powodu, jako że każdy chory stanowił pewną zagadkę i nawet jak z pewnymi komplikacjami udało nam się poradzić, to nie do końca wiedzieliśmy, czy to była nasza zasługa, czy to i tak się udało, bo miało się udać. Stąd to był powód, dlaczego chciałem pojechać w miejsce, gdzie wykonuje się nie 50 czy 15 transplantacji rocznie, ale gdzie się wykonuje transplantacji około 300 rocznie. I to był powód, dlaczego chciałem pojechać właśnie do Mekki transplantacyjnej, czyli do Fred Hutchinson Cancer Research Center do Seattle.
No i tam pan pojechał. W jednym z wywiadów pan profesor przyznał, że ten pobyt i osoby, które pan tam spotkał, naukowcy, którzy byli pana mentorami przez ten czas, to właściwie sformatowali pana naukową duszę, tak się pan
wyraził. Pod każdym względem, ponieważ w skrócie, jeśli się przebywa w środowisku noblistów, w środowisku osób, które właściwie w każdym kontakcie, nawet nie wiem, pijąc kawę, czy spotykając się na korytarzu, czy w windzie, czy gdziekolwiek, rozmawiamy właściwie o nauce, nawet jeśli ta rozmowa ma zupełnie taki swobodny wydźwięk, to właściwie podświadomie kształtuje
każda
sposób
ma jakąś
myślenia.
Wartość.
I muszę powiedzieć, że jak wróciłem po tych kilku latach ze Stanów, to dopiero wtedy spojrzałem na to, co robimy, na to, jak pracujemy inaczej. To oczywiście też było powodem pewnych problemów dla mnie, ale ta szerokość tego spojrzenia, no gdyby nie wyjazd do Stanów Zjednoczonych, nigdy nie byłaby taka duża.
To było stypendium naukowe. Co pan profesor tam badał?
Tak, to było stypendium naukowe Fundacji Nauki Polskiej. Tu przy okazji Kolumb, tu chcę przypomnieć, bo tych Kolumbów wcale nie było dużo. Ta inicjatywa Fundacji Nauki Polskiej umożliwia właśnie takim ludziom jak ja wyjazd na tego typu stypendium. Ja napisałem swój projekt badawczy dotyczący chimeryzmu hematopoetycznego, ponieważ myśmy...
Proszę wyjaśnić, co to
właśnie,
znaczy.
Myśmy u naszego pierwszego chorego, tego właśnie, co się udał ten przeszczep, zrobili badanie chimeryzmu hematopoetycznego. Na czym to polega? No, chory po przeszczepieniu szpiku jest chimerą. Chimera, jak Państwo wiecie, to jest taka grecka figura składająca się z kilku różnych elementów, głowa kozła, lwa, ogon, także różne zwierzęta. Po przeszczepieniu szpiku pacjent ma swoje ciało, swoje DNA, natomiast układ jego krwiotwórczy pochodzi od dafty, że jest chimerą. Ale, co ciekawe, ten układ krwiotwórczy nie od razu jest całkowicie dawcy, tylko przez pewien okres czasu okazało się, że również jest tam domieszka komórek własnych białaczków, bo wydawałoby się, że to jest tak potężne działanie tych leków, że nie ma już komórek własnych. Okazało się, że one były.
Czyli tu można by powiedzieć, wróci mu nowotwór.
Nie, bo wcale nie znaczy, że obecność własnych komórek to są komórki nowotworowe. Czasem to oznacza, ale nie zawsze. To mogą być również przetrwałe komórki pamięci, to mogą być inne komórki. Natomiast to, że myśmy wykonali to badanie, to też może jest ciekawa historia, ponieważ przy okazji, jak kiedyś były jeszcze stołówki pracownicze, usiadłem z panem profesorem Bigdu, który, jak Państwo wiecie, jest prorektorem, w tej chwili kanclerzem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, i opowiadał mi o tym, że właśnie niedawno przyjechał pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który wykonywał w Zakładzie Medycyny Sądowej w Berlinie na Uniwersytecie badanie śladów biologicznych sprawcy. No i wydawało mi się, że to jest sytuacja, żeby sprawdzić tą metodą bardzo nowoczesną, czy są ślady biologiczne biorcy po transplantacji. I stąd zaczęły się badania chimeryzmu i to były pierwsze badania chimeryzmu hematotycznego w Polsce. Natomiast jak napisałem ten projekt, wracając do stypendium Fundacji Nauki Polskiej, to kiedy wysłałem ten projekt właśnie do Fred Hutchinson Cancer Research Center, to się okazało, że oni badań chimeryzmu w ogóle nie wykonują. Ich to bardzo zaciekawiło, kiedy pokazałem na tym pierwszym chorym, że za pomocą tej ultraczułej metody obserwujemy coś, co nazywamy mieszanym chimeryzmem hematopoetycznym. To jest taki jakby grzyb w barszczu, tak? Bo chimeryzm to już coś jest mieszane, a tu jest jeszcze mieszana, bo w zakresie układu krwiotwórczego były zarówno obecne komórki biorcy i dawcy. I myśmy później zaczęli badać, zresztą mieliśmy taki grant naukowy, jakie jest znaczenie tego chimeryzmu. Czy, tak jak pani wspomniała, to znaczy, że nowotwór wrócił, bo tak by można, bardzo słuszna uwaga, tak by można było powiedzieć, nowotwór wrócił, tak? A może to jest na przykład wynik tolerancji immunologicznej. I badania, które prowadziłem właśnie we Fred Hutchinson Cancer Research Center, były prowadzone na modelu psim, w którym mieliśmy wykazać trwałość mieszanego chimeryzmu hematopoetycznego przy zastosowaniu bardzo innowacyjnego podejścia do transplantacji szpiku, zastosowania niemieloablacyjnych, czyli nie w pełni niszczących szpiku biorcy sposobów przygotowania, i poprzez odpowiednie leki immunosupresyjne udało się u tych zwierząt wytworzyć trwały mieszany chimeryzm hematopoetyczny. I to miał być przełom w transplantologii, nie tylko dlatego, że można było stosować inne sposoby przygotowania, ale przede wszystkim dlatego, że to dawało na przykład nadzieję na wykonywanie transplantacji narządowych bez konieczności trwałej immunosupresji. Ale mimo udanych eksperymentów na zwierzętach, niestety u ludzi okazało się, że uzyskanie trwałego mieszanego chimeryzmu hematopoetycznego było nie tylko że trudniejsze, ale wręcz niemożliwe. I te badania, które właśnie prowadziłem, no takie przyniosły wyniki.
Oprócz badań naukowych, pan profesor z pewnością obserwował pracę, jak pracują takie ośrodki w Stanach Zjednoczonych, wiodące, tak jak pan mówi. Czy ten wyjazd był także taką edukacją, jak zorganizować taki ośrodek, jak on powinien pracować, jak powinien wyglądać?
No to była, powiem szczerze, ogromna lekcja, tylko że trzeba wiedzieć, że ten ośrodek w założeniu swoim był też wiodącym ośrodkiem amerykańskim. Jak ja tam jechałem, to wcześniej byłem na stypendium też znakomitego profesora, profesora Johna Goldmana, sława hematologiczna, światowa, i on pracował w bardzo znanym szpitalu brytyjskim, Hammersmith Hospital. I pamiętam, na którymś z zebrań klinicznych, tam właśnie w tymże szpitalu, on zadał takie pytanie, jak to jest, że nasze wyniki transplantacji szpiku kostnego, bo wtedy wykonywane były w przewlekłej białaczce szpikowej, no są około 70-80% sukcesu, a w Seattle jest ponad 90%. No i trzeba tam było pojechać, żeby zobaczyć, dlaczego jest ponad 90%.
ta organizacja pracy
to
przekłada
dokładnie
się
dokładnie organizacja na pracy, sukces? Na przykład jako przykład, tam był specjalny konsultant od spraw choroby przeszczep przeciwgospodarzowi, specjalny konsultant od spraw infekcyjnych, specjalny konsultant od innych powikłań, które dzieją się po transplantacji. Dzięki temu ta opieka nad chorym była sprawowana przez bardzo doświadczone osoby, nie tylko przez lekarza prowadzącego. Natomiast taki model jest unikalny dla Seattle, ale dzięki temu oni mieli tak dobre wyniki transplantacji w ówczesnym czasie i zresztą nadal mają oni bardzo dobre wyniki.
Pan profesor wrócił do Polski po tych kilku latach pobytu w Stanach Zjednoczonych i pracował przez pewien czas w klinice hematologii.
Kilka niezłych lat i zresztą w tym czasie udało się dwa, myślę, bardzo znaczące osiągnięcia uzyskać, mianowicie wykonać przeszczep podawcy niespokrewnionego. I to też po moim powrocie, i nie miał ablacyjnej transplantacji z krwi pępowinowej u pacjentki, która do dzisiaj żyje. I ostatnio rozmawiałem z profesorem Jędrzejczakiem, właśnie nestorem polskiej hematologii, który właśnie mi powiedział, że to jest jedyna pacjentka w Polsce, która do tej pory żyje po transplantacji z krwi pępowinowej.
Czyli
to są trudne transplantacje w Polsce, bo myśmy jedną zrobili, jedną udaną.
I później nie już
było
nie robiliście.
Bo nie było więcej potrzeby. To nie jest tak, że myśmy nie robili, bo już nie chcieliśmy. Wręcz przeciwnie, to nas zachęciło. Natomiast to była udana i też pierwsza, trochę podobny kazus jak przy naszym pierwszym chorym. Ta pacjentka do dzisiaj żyje, zresztą chcę się pochwalić, że to jest taka moja właśnie w tej chwili przebrana córka.
Ale zainteresował się pan wtedy też chłoniakami, bo postanowił pan stworzyć drugi w Pomorskim ośrodek hematologiczny i transplantologiczny i to była Gdynia. I tam zderzył się pan trochę z innymi potrzebami.
To znaczy, czy postanowiłem, to może tak życie potoczyło.
No
tak może lepiej. Nawet życie się potoczyło takie, że to moje doświadczenie transplantacyjne musiałem zawiesić na chwilę i zastanowić się, co robić dalej. I w ośrodku, w którym się znalazłem, do którego poszedłem, szukałem czegoś, co by mnie w dalszej karierze hematologa zainteresowało. No i tym, co mnie zainteresowało, to był chłoniak Hodgkina, bo generalnie w szpitalu, w którym pracowałem, o profilu onkologicznym, było bardzo dużo chorych na chłoniaki, czyli nowotwory układu chłonnego. I muszę powiedzieć, że w ciągu tam tych kilku lat, 10 lat mojej pracy, widziałem tam znacznie więcej chorych na najprzeróżniejsze, bardzo rzadkie typy chłoniaków, znacznie więcej niż u nas w klinice, bo oni właśnie, i tu sobie uświadomiłem, zostają w takich ośrodkach, nie zawsze kierowani do ośrodków specjalistycznych, mimo że czasem powinni być kierowani, ponieważ nie ukrywam, wiedza przeciętnego onkologa na temat leczenia chłoniaków, jest przeciętna, w skrócie mogę powiedzieć, i na pewno, i zresztą z tego powodu oni właśnie bardzo chcieli mieć osobę bardziej doświadczoną. No i tak się zaczęła moja współpraca ze Szpitalem Morskim w Gdyni, gdzie rozpocząłem również badania naukowe dotyczące, w sumie badania kliniczne naukowe dotyczące chłoniaka Hodgkina, które do dzisiaj stanowią moją pasję badawczą.
Profesor doktor habilitowany Jan Maciej Zaucha, specjalista w dziedzinie hematologii, transplantologii klinicznej oraz chorób wewnętrznych, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Teraz proszę Państwa krótka przerwa, po której wracamy do rozmowy. Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowany Jan Maciej Zaucha, specjalista w dziedzinie hematologii, transplantologii klinicznej oraz chorób wewnętrznych, kierownik Katedry Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, mówiliśmy o pana pobycie w Gdyni i tworzeniu tam ośrodka hematologicznego. To było 10 lat pracy klinicznej, ale też naukowej.
Tak, 10 lat pracy klinicznej, 10 lat pracy naukowej i trochę pracy organizacyjnej, bo tutaj z dumą muszę powiedzieć, że się udało rzeczywiście w Szpitalu Morskim w Gdyni stworzyć ośrodek hematologiczny, który istnieje, który pracuje i z tego się bardzo cieszę, ponieważ w jakimś sensie odciąża nasz ośrodek, jedyny, który był w Trójmieście do tej pory i bardzo nam pomaga w pracy nad chorymi.
Jakie pan profesor wtedy badania prowadził nad tym
chłoniakiem
Hodgkina?
No właśnie, bo wspomniałem o chłoniaku Hodgkina. Chłoniak Hodgkina jest niezwykle ciekawa choroba, nie tylko z punktu widzenia chłoniaka, ale w ogóle z punktu widzenia biologii, bo znana od bardzo wielu lat, opisana w XIX wieku, choroba, która zawsze była śmiertelna i która okazało się, że masa nowotworowa tej choroby jest tylko w 5% zbudowana z komórek nowotworowych, reszta to są zdrowe komórki nacieku, a co więcej długi czas trwały badania, skąd są te komórki nowotworowe. I dopiero niedawno udowodniono, że to są komórki pochodzące z limfocytów B. I okazało się, że większość chorych na chłoniaka Hodgkina można wyleczyć, 70-80%. I jest to dobrze rokujący generalnie nowotwór.
To jest nowotwór młodych, starych ludzi?
To jest nowotwór, który ma dwuszczytowy okres zachorowania. Jest to najczęstszy nowotwór ludzi młodych, dorosłych, więc to dla nich stanowi wielki problem, bo to są ludzie, którzy są aktywni zawodowo, mają dzieci małe i nagle dowiaduje się, że mają chorobę nowotworową. Ale drugi szczyt zachorowań jest u ludzi starszych, powyżej 60 roku życia. I biologia tych dwóch nowotworów jest jednak trochę inna. Rokowanie niestety chorych starszych na chłoniaka Hodgkina jest zdecydowanie gorsze niż ludzi młodszych. Nie do końca wiemy, dlaczego tak jest, mimo że z wyglądu to są takie same choroby. Ale wracając do chłoniaka Hodgkina, co takiego ciekawego jest? Mianowicie około tych 20% chorych my nie jesteśmy w stanie wyleczyć. Nie wiemy dlaczego. Czym różni się biologia tej choroby od tych chorych, u których ta choroba jest bardzo wrażliwa na leczenie.
A co
I
powoduje?
Właśnie tego do dzisiaj nie wiemy. Natomiast moje badania skoncentrowały się na jak tych chorych zidentyfikować. Jak wcześnie można próbować indywidualizować terapię. I od tego właśnie się zaczęło. Bo okazało się, że stosując wczesną ocenę badaniem pozytronowej tomografii emisyjnej, można zidentyfikować chorych, którzy źle odpowiadają na standardowe leczenie.
To tak zwany PET, ja powiem.
To jest
tutaj
tak zwany PET,
tak.
Dokładnie, po którym, jeśli wynik jest dodatni, możemy zintensyfikować leczenie. Na początku ta intensyfikacja sprowadzała się do podania po prostu mocniejszej chemioterapii. Chemioterapii grupy niemieckiej, na przykład BICOP, lub chemioterapii innej, drugiej linii z autologiczną transplantacją. Natomiast w tej chwili mamy dużo szersze możliwości, ale idea leczenia, która została nazwana leczeniem zależną od odpowiedzi PET. To jest jak gdyby nowa era w leczeniu chłoniaka Hodgkina.
Powstała nawet specjalna skala.
Tak,
pan
i miałem przyjemność
udział
dokładnie w opracowaniu tej skali, w wprowadzeniu jej w Polsce. No, przypomnę sobie, jak stawałem do konkursu na kierownika kliniki hematologii i mnie mój były szef, mój poprzedni szef zapytał, co uważam za swoje największe osiągnięcie tych właśnie 10 lat ostatnich. To właśnie powiedziałem, że wprowadzenie tej 5-stopniowej skali do praktyki klinicznej, bo w tej chwili każdy specjalista medycyny nuklearnej, każdy onkolog kliniczny, każdy hematolog kliniczny z tej skali korzysta. Ja nie chcę powiedzieć, że ja bym twórcą tej skali, nie, nie. Ale byłem, kiedy ona się tworzyła, co więcej brałem udział w badaniach, które walidowały tę skalę, weryfikowały, czy ona jest skuteczna, więc no, byłem w centrum jej tworzenia. Stąd uważam, że rzeczywiście to jest duży sukces. Po pierwsze, ta skala powstała, plus, że udało się ją tak szeroko wprowadzić do Polski. Także rzeczywiście ta skala pozwala na dobrą ocenę odpowiedzi. Jest stosunkowo prosta, bo to jest skala wizualna. Nie chcę powiedzieć, że ona jest doskonała, ale jest ona najlepszą skalą z możliwych, jaką możemy zastosować. I wszelkie inne modyfikacje tej skali ciągle nie są w stanie jej zastąpić. I wprowadziwszy tą skalę, wprowadziwszy tą ocenę, możemy identyfikować chorych, którzy dobrze odpowiadają na leczenie lub odpowiadają źle, nie odpowiadają, czyli są oporni. I dla tych chorych trzeba zastosować indywidualną terapię. I dalsze moje badania, które zresztą w tej chwili prowadzę w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, badania finansowane przez Agencję Badań Medycznych, właśnie koncentrują się na indywidualizacji leczenia, korzystając z nowoczesnych narzędzi, jakie stosujemy w identyfikacji chorych z chłoniakiem.
Czyli
chorych
czego
na
jeszcze
chłoniaka
się nie wie o tej chorobie?
No, nie wiemy ciągle, co powoduje, że jedni chorzy odpowiadają na leczenie, a inni chorzy są oporni. Około 5% na przykład chorych z postacią wczesną, wydawało się niedużo choroby, a oni jednak na to leczenie odpowiadają. 20% chorych, czy 15% chorych z postacią zaawansowaną nie odpowiada na standardowe leczenie.
To jest wyzwanie dla nauki na najbliższe lata.
Oczywiście.
Ten punkt.
Ale to jest tak, to jest wyzwanie, ale jednak no, przede wszystkim dla tych, którzy wykonują badania podstawowe. To nie jest wyzwanie dla klinicystów, bo tu musimy badać komórki nowotworowe. W tej chwili są techniki, które pozwalają badać pojedyncze komórki nowotworowe. Takim ośrodkiem, w którym wspólnie zresztą prowadzimy te badania, prowadzi te badania profesor Juszczyński z profesorem Maciejem Szydłowskim w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii. Mamy wspólny grant naukowy i tam próbujemy właśnie znaleźć odpowiedź na to pytanie i tym, czym się zajmujemy na przykład, to oceną takich komórek, które nazywają się makrofagami, które są rekrutowane przez komórki nowotworowe i te właśnie makrofagi być może odpowiadają za to, że jedni chorzy odpowiadają na leczenie, inni chorzy jednak, jak gdyby te makrofagi chronią te komórki nowotworowe i na to leczenie nie odpowiadają.
Pomówmy w takim razie ogólnie o hematologii, bo tak powszechnie każdy przeciętny człowiek to kojarzy sobie z krwią oczywiście hematologię.
I słusznie.
I z chorobami krwi, tak. Ale to też układ limfatyczny, tak jak pan profesor tutaj...
Układ chłonny, bo to jest też element, należy do układu krwiotwórczego, pochodzący z wspólnej komórki macierzysty.
Czy dalej ta kropla krwi to jest to podstawowe badanie, morfologia, podstawowe badanie w hematologii, czy od tego czasu, kiedy pan zaczynał karierę naukową, karierę kliniczną, coś się zmieniło dodatkowo? Mówił pan o PET-cie, tak? W diagnostyce już takiej szczegółowej.
To znaczy zmieniło się bardzo wiele, ale kropla krwi i rozmaz krwi mikroskopowej jest nadal podstawowym narzędziem oceny chorego. I muszę powiedzieć, że jak pytam czasem moich młodszych kolegów na omówieniu chorych, jak wygląda rozmaz krwi obwodowej u tego pacjenta, jak widzę zaskoczenie. No jak to ja o coś takiego pytam? No nie. To ja mówię, słuchajcie, to jest podstawowe narzędzie, które, czy podstawowe badanie, które powinniśmy zrobić u pacjenta. Czyli nadal to badanie jest bardzo ważne. Jeśli ktoś mówi, że odpowiedź jest we krwi, to nie jest to przesada.
Czy pacjent, który może mieć jakieś objawy choroby hematologicznej, czy to będzie w tej kropli krwi widać, że trzeba...
Może, nie musi. W przypadku chłoniaku Hodgkina może być tak, że wyniki krwi są zupełnie prawidłowe, a jest choroba. Mogą być pewne delikatne zmiany, które są nieswoiste i tylko w całości obrazu klinicznego tłumaczą, że jest choroba. Natomiast są sprawy też ewidentne, na podstawie których chorobę możemy rozpoznać, tak jak na przykład ostrobiałaczkę, kiedy widzimy komórki nowotworowe w krwi obwodowej. Ta odpowiedź w kropli krwi jest, choć nie znaczy, że zawsze całkowita. Niemniej jednak o tyle się nie zmieniło hematologia, że zawsze ocena rozmazu krwi obwodowej pod mikroskopem jest niezwykle ważna, jak i również, jak trzeba, to ocena szpiku. I tutaj chcę tutaj Państwa uczulić, że większość wyników, jakie pacjenci otrzymują w przypadku wykonywania morfologii krwi i gdzie jest zaznaczony rozmaz krwi obwodowej, to nie jest zrobione przez człowieka, tylko przez maszynę. Czy maszyna jest zła? Maszyny są coraz inteligentniejsze i one to robią nieźle, ale nadal najlepsza maszyna nie zastąpi doświadczonego diagnosty, który jest w stanie zobaczyć to, czego jeszcze maszyna nie widzi.
Jak często i kiedy pacjenci do Państwa się zgłaszają? Na jakim etapie to jest już choroby? Bo wszyscy wiedzą, że hematologów jest mało, niewielu, kolejki długie na wizyty. Czy Wy Państwo, lekarze, specjaliści, musicie się borykać z takimi poważnymi już stanami przechodzonymi przez pacjentów?
To różnie z tym bywa, ponieważ jeśli mamy chorego na ostrą białaczkę, najczęściej objawy pojawiają się szybko, są tak niepokojące,
gwałtowne,
że
jakieś, tak?
Dla takie, że i dla pacjenta, i dla lekarza rodzinnego te objawy są na tyle poważne, że zawsze jest kierowany i stosunkowo szybko do leczenia, do diagnostyki
szpitalnej.
No to muszę
zapytać, co takiego się dzieje z takim chorym?
Co w takiego się dzieje? Najczęściej to są objawy wynikające albo z przeciągających się infekcji, albo z objawów skazy krwotocznej. I doświadczony lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jeśli leczy na przykład zapalenie płuc, pacjent się poprawia, za chwilę znowu zwraca zapalenie płuc, to już to jest wskazanie do tego, że być może jest choroba układu krwiotwórczego. Albo jeśli zobaczy chorego, który ma objawy skazy krwotocznej, zmiany skórne wynikające właśnie z wybroczyn, no to już też jest sygnał, że trzeba działać bardzo szybko. Natomiast są też choroby, które rozwijają się podstępnie, długo. Czasem nie jest łatwo ani lekarzowi rodzinnemu, ani nawet doświadczonemu hematologowi od razu wskazać, jaka to może być przyczyna. Więc nie jest to takie łatwe, Pytanie było, czy często przychodzą chorzy zaniedbani, czy zbyt późno zjadani. Niestety jest pewna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Czyli no jeśli pacjent pod opieką szczególnie lekarza rodzinnego nie pójdzie do lekarza rodziny, mimo pewnych objawów, takich jak utrata masy ciała, pojawienie się potów, szczególnie w nocy, świądu skóry, czy stanów gorączkowych, jeśli pacjent to ignoruje albo ignoruje to choć rzadko, w to nie wierzę, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, no wtedy rzeczywiście przychodzą chorzy bardzo zaawansowani. Ale najczęściej to zaawansowanie raczej niestety wynika z błędów pacjenta, czyli pewnego strachu, że jest coś poważnego.
I lepiej zapomnieć.
I lepiej tak, lepiej czekać. Ja zresztą dzisiaj właśnie przed przyjściem do pani konsultowałem takiego pacjenta, żołnierza zawodowego, bardzo sprawnego człowieka, który długi czas no, negował fakt, że coraz gorzej się czuje. Kiedyś zgłosił się do lekarza, to akurat to był chłoniak Hodgkina, to był w czwartym stopniu zaawansowania, zajęciem wątroby, śledziony, szpiku kostnego, a jak się dobrze z nim poradzę, to te objawy trwały ponad roku. No tylko, że gdzieś tam odsuwał, bał się pójść do lekarza, bał się, więc nie wiadomo oczywiście, czy wtedy by udało się wykryć chorobę, ale niestety to była wina ewidentnie pacjenta.
A proszę powiedzieć, panie profesorze, czy nasze społeczeństwo ma taką świadomość hemato-onkologiczną, że takie choroby występują, że trzeba się badać, co robić, w ogóle ludzie wiedzą?
Ja myślę, że w sumie jest chyba coraz większa świadomość, że na przykład raz w roku każdy dorosły człowiek powinien wykonać morfologię krwi. Bo to jest badanie proste, tanie, kosztuje 8-10 zł i naprawdę każdy powinien wykonać tą morfologię krwi. Strach przed igłą, nie wiem, strach przed pójściem do lekarza nie tłumaczy tego, żeby tą morfologię zrobić.
Takiego nawyku wielu ludzi nie ma.
I rzeczywiście tak jest. Natomiast no, jest pewna też grupa ludzi, oczywiście, która jest bardzo uwrażliwiona na jakiekolwiek odchylenie, bo morfologia krwi może być trochę odchylenie. To nie znaczy, że zaraz jest choroba układu krwiotwórczego. Tu chcę powiedzieć, że szacuję, że 80% odchyleń w wyniku morfologii krwi nie jest spowodowane chorobą układu krwiotwórczego. I tutaj właśnie cała sztuka polega na tym, że dobry hematolog nie jest w stanie z dużym prawdopodobieństwem odróżnić, czy mamy do czynienia z chorym, potencjalnie chorym na chorobę układu krwiotwórczego, czy z chorym, który ma pewne zmiany odczynowe wynikające z innych, czasem przewlekłych chorób, takich jak chorób układu tkanki łącznej, czy przewlekłych chorób zapalnych, innych. I takie zmiany w morfologii krwi, chorób nerek mogą również występować.
Wspominał pan o żonie, onkologu. Stąd może moje takie pytanie. Pewnie mówi swoim pacjentom przed radioterapią, czy przed chemioterapią, że mogą się pojawić po jakimś czasie zmiany w krwi, zmiany hematologiczne. To jest częsta sytuacja, że takie zmiany się pojawiają po leczeniu wcześniejszym onkologicznym?
Po 34 latach małżeństwa nadal z żoną rozmawiamy. To ciągle rozmawiamy, bardzo często o chorych rzeczywiście. Bo wielu chorych naszych jest często wspólnych, ponieważ onkolodzy, a szczególnie radioterapeuci, no, stosują leczenie uzupełniające radioterapię u takich chorych, u których na przykład chemioterapia nie jest skuteczna, którzy są oporni, a radioterapia może ciągle tych chorych wyleczyć. Są takie postacie chłoniaka Hodgkina, gdzie i mam takich chorych wyleczonych przez moją żonę, nie przeze mnie, tylko przez moją żonę. Natomiast wracając do powikłań leczenia onkologicznego, hematologicznego, no niestety nic nie ma w życiu za darmo. Jeśli chcemy aktywnie leczyć onkologicznie, często niestety te wyniki krwi mogą się trochę zepsuć. Natomiast ilość wtórnych nowotworów układu krwiotwórczego do wcześniejszego leczenia hematologicznego nie jest wysoka. Owszem, to jest pewne ryzyko. Natomiast kiedy ma się chorego na nowotwór, na raka, na przykład raka piersi, czy raka jądra, no tutaj nie ma dyskusji, to jest po prostu leczenie w cenie. Te ewentualne późniejsze powikłania są w cenie leczenia onkologicznego. Natomiast nie jest
tak. Ale można też je leczyć.
No dokładnie, właśnie o tym chcę powiedzieć. My nadal możemy leczyć i mamy pacjentów, którzy nawet mieli transplantację szpiku już po leczeniu wtórnego nowotworu układu krwiotwórczego. Ale nie chciałbym, żeby wybrzmiało, że to jest często, to jest wręcz przeciwnie. To jest rzadkie powikłanie, zdarza się, ale jak się zdarzy, nie znaczy, że nic się nie da zrobić.
Ale konsultujecie między sobą.
No konsultujemy, aczkolwiek powiem szczerze, akurat takich chorych na szczęście nie ma dużo. Natomiast jak czasem mi moja żona opowiada o pacjentach, których jej się udało wyleczyć w sytuacji, kiedy wydawało się, że nie było żadnej nadziei, ja muszę powiedzieć, że to są podobne cudy, jakie czasem obserwowałem naszych pacjentów, gdzie stosowaliśmy transplantację szpiku, ale transplantacja szpiku jak gdyby z założenia jest w stanie takich pacjentów wyleczyć. Natomiast w onkologii ta immunoterapia, którą my stosujemy, ona dopiero teraz weszła na salony. Rzeczywiście w leczeniu onkologicznym immunoterapia nie za pomocą transplantacji szpiku, ale za pomocą leków, które aktywują własny układ odpornościowy. No jest to rewolucja w leczeniu
nowotworów.
No właśnie,
bo pacjenci słyszą o przełomowych terapiach genowych, komórkowych, immunoterapii właśnie komórkowej. Czy w GUMET realizowane są jakieś badania w tej chwili? Czy pana klinika pracuje nad jakimś projektem?
To znaczy tak, badania z użyciem terapii genowej to są badania wysoko, bardzo trudne, więc tutaj w GUMEDzie, zgodnie z moją najlepszą wiedzą, takie badania nie są prowadzone. Natomiast badania dotyczące immunoterapii szeroko pojętej, to tak, bo nasz ośrodek uczestniczy w badaniach z użyciem terapii CAR-T. No nie produkujemy tych komórek u siebie, chociaż mieliśmy takie też ambicje. Startowaliśmy w ogólnopolskim konkursie, no w którym nie udało nam się uzyskać finansowania, choć myślę, że gdyby nam się udało, to pewnie byśmy po tych kilku latach, mam nadzieję, tą terapię już mieli, bo mieliśmy dobrze przygotowany projekt, ale uczestniczymy w innych projektach sponsorowanych przez innych i te terapie są osiągalne w naszym ośrodku, terapia CAR-T, czy to, co jest też przełomem w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, tak zwane przeciwciała bispecyficzne, czyli są to przeciwciała w skrócie wiążące komórkę nowotworową z limfocytem T, czyli tą killerem własnym i kiedy dojdzie do zbliżenia komórki nowotworowej, z tym, że limfocytem dochodzi do zniszczenia komórki nowotworowej. A dlaczego tak się nie dzieje w organizmie? Właśnie dlatego, że komórka nowotworowa jest tak sprytna, że potrafi tego limfocytu odepchnąć. On nie ma możliwości się do niej zbliżyć. I na tym właśnie polega ogromny sukces immunoterapii, że my potrafimy w różny sposób, używając różnych narzędzi, zbliżyć czy zaktywować układ odpornościowy własny pacjenta, który potrafi doprowadzić do zniszczenia komórek nowotworowych.
A jakie jest pana profesora takie największe naukowe marzenie?
Powiem tak, że naukowe marzenie w kwestii osiągnięcia czegoś nowego, pewnie gdyby nasze te badania, które prowadzimy, w szczególności to badanie, które prowadzimy we wczesnej postaci chłoniaka Hodgkina, gdyby wykazało, że koncepcja podejścia indywidualnego przy pomocy tych narzędzi okazała się sukcesem, myślę, że to byłoby rzeczywiście spełnienie mojego marzenia, bo to byłaby, mógłby być to wręcz przełom w terapii wczesnej postaci chłoniaka Hodgkina. Ale gdyby mnie pani zapytać, co tak naprawdę jest moim marzeniem, to marzeniem jest moim to, aby moi następcy, no po prostu złapali bakcyla i prowadzili dalej badania, chcieli to robić, chcieli lepiej leczyć, bo to się łączy, jeśli jest się, szczególnie w hematologii, człowiekiem myślącym, dobrym naukowcem, to również lepiej prowadzi się pacjentów i tych, którzy chcieliby iść tą trudną drogą, no chciałbym jak najbardziej wspierać.
Trzeba mieć pasję.
No trzeba mieć pasję. Bez tej pasji nie ma niczego, ale też trzeba stwarzać warunki, żeby tą pasję można było realizować, co też jest moją rolą jako kierownika katedry. To nie jest łatwe zadanie, więc moim marzeniem jest również to, żeby to mi się udało. To jest bardzo chyba równie ważne marzenie, jakikolwiek inny osobisty sukces, czy impakty, o których pani wspomniała, bo to, czy ja będę miał 300, 400, czy 500, bo i chyba jest nawet trochę więcej, jak ostatnio patrzyłem, nie ma znaczenia. Natomiast znaczenie będzie miało to, ile osób powie kiedyś sobie, że ten człowiek odegrał rolę w ich rozwoju. Tak jak w moim rozwoju odegrał rolę właśnie wspomniany przeze mnie pani dr Krystyna Szulczyńska, pan profesor Marek Hebanowski, a przede wszystkim mój szef, pan profesor Andrzej Harman, bez którego nigdy bym nie był na tym miejscu, na którym jestem.
Profesor doktor habilitowany Jan Maciej Zaucha, specjalista w dziedzinie hematologii, transplantologii klinicznej oraz chorób wewnętrznych, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę, za znalezienie czasu.
Bardzo mi było miło, dziękuję.
Audycję prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia. Radiowo, naukowo.